Czcigodni księża, moi drodzy, już tak serdecznie powitani na wstępie przez księdza tutejszej parafii, tutejszego duszpasterza. Spotykamy się w szczególnym dniu, 37. rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Spotykamy się, aby uczcić przede wszystkim ofiary ogłoszenia stanu wojennego. A wśród tych ofiar chcemy w sposób szczególny wyróżnić dzisiaj pewną grupę osób, ludzi, którzy już po ogłoszeniu stanu wojennego w latach 1982-83 w sposób szczególny i wiadomy dlaczego odbywali służbę wojskową i dzisiaj tworzą grupę hełmijaków, tak zwanych hełmijaków. Powołani do wojska, aby w ten sposób wyizolować ich ze społeczeństwa, powołanie do wojska, aby w ten sposób jakoś ujarzmić pewną grupę ludzi, która już po ogłoszeniu stanu wojennego mogłaby zagrażać, mogłaby tworzyć pewne zagrożenie dla władcy. Spróbujmy w pewnej refleksji zastanowić się w ogóle nad tym, co przeżywaliśmy 37 lat temu. Bowiem wydaje mi się, że cała geneza ogłoszenia stanu wojennego, jak i wszystko to, co później miało miejsce, to było coś więcej niż tylko i wyłącznie, jakby można powiedzieć w cudzysłowie, zwykła walka o władzę. To było zdarzenie dwóch kultur. Tak to się dzisiaj chyba trzeba określić. Zderzenie dwóch kultur. Dwóch przeciwstawnych kultur. Jest to może dzisiaj o tyle ważne i trudne jednocześnie w refleksji, bo wydaje się, że kupujemy pewną tezę o multikulturowości społeczeństwa, tak jak gdyby społeczeństwo zdolne było kupić kilka kultur i w tych wielu kulturach jednocześnie świetnie funkcjonować. Chyba nie. Chyba właśnie stan wojenny ukazuje, że dwie kultury w jednym społeczeństwie współżyć nie mogą. A chyba nie mogą dlatego, że nie ma kultur jednakowo ważnych. Nie ma kultur jednakowo mających jakby tę samą wartość. I jest obojętne, w jakiej kulturze się odnajdujemy i jakby jaką kulturę reprezentujemy. Wielość kultur, to znaczy zdarzenie chrześcijaństwa, które zbudowane zostało na prawie natury, na prawie naturalnym, gdzie pierwszym przykazaniem prawa naturalnego jest bonum faciendum et prosequendum et malum vitandum. To znaczy, że dobro należy czynić i iść za nim, a zła unikać. A zatem kultura, która każe w sumieniu postawić granicę między dobrem a złem, która która w sumieniu każe rozróżnić między dobrem a złem i tę różnicę w sobie uznać. To nie jest tylko i wyłącznie jakaś teoria, coś zewnętrznego w stosunku do człowieka, ale to ma być jak najbardziej coś wewnętrznego. To w sobie trzeba uznać różnicę między dobrem a złem. Czyli innymi słowy, także uznać wrodzoną, niezbywalną godność osoby ludzkiej. Powiedziałbym, paradoksalna rzecz, że właśnie na ten moment, ten właśnie akcent podkreśla między innymi ktoś, kto przynajmniej zewnętrznie tak wynikało, od chrześcijaństwa był bardzo daleki. Nigdy się nie ochrzcił, nigdy nie należał do Kościoła, a nawet w swojej młodości był w jakiejś intelektualnej opozycji do filozofów chrześcijańskich, a nim był właśnie Leszek Łakowski. I w swojej książce Jezus ośmieszony tę właśnie prawdę o prawie naturalnym, to znaczy, aby w sobie uznać granicę między dobrem a złem, różnicę, odróżnienie, rozróżnienie dobra i zła, bardzo mocno podkreśla i wolno powiedzieć, że stawia na ostrzu noża. To znaczy, że mogą być kultury, które budują się na innych fundamentach, na innych zasadach, które właśnie nie uznają prawa naturalnego, które nie uznają rozróżnienia między dobrem a złem w sobie, które nie uznają wrodzonej, niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Wolno chyba powiedzieć, że takimi kulturami był nazizm, marksizm, a później budowany na marksizmie system społeczny zwany socjalizmem czy komunizmem. Tak jak na nazizmie faszyzm. I sądzę, że to się jakoś uzewnętrzniło, doszło do głosu właśnie jako geneza ogłoszenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu wojennego. To do dzisiejszego dnia jakoś się tłucze, jakoś dobija się do głosu, chociaż w taki wybiórczy, bym powiedział, sposób. Jedna pani filozof, która analizuje właśnie tę sytuację, nazywa się Chantal Delsol, właśnie pokazała, w jaki sposób wybiórczy dzisiaj w pewnym sensie rozróżnia się i nie rozróżnia się właśnie między owymi kulturami. I pokazała, że tam, gdzie chodzi o ocenę Holokaustu, to stajemy po stronie prawa naturalnego i stajemy po stronie wrodzonej, niezbywalnej godności osoby ludzkiej. I w imię tych właśnie wymiarów, ocen, miar oceniamy sprawców Holokaustu. Natomiast jesteśmy bardzo dalecy od tego, aby w tych samych wymiarach, w tych samych miarach oceniać zbrodnie komunistyczne. W wielki głód na Ukrainie, czystki w Rosji, czystki w Chinach, w Kambodży, na Dalekim Wschodzie. Nie wnika głębiej, dlaczego tak się dzieje. Wydaje mi się, że dzieje się to tak dlatego, że sprawcy Holokaustu przegrali wojnę. I mimo, że uczyli się organizować tego typu kulturę, tego typu zbrodnie od innych, to kiedy przegrali, ci inni, którzy nie byli lepsi, po prostu postawili przed sądem i ocenili i oskarżyli. Natomiast zwycięzców już nie było komu oskarżać o cokolwiek. Bo kto może zwycięzców oskarżać o cokolwiek? I tak jest w pewnym sensie do dzisiejszego dnia. A zatem różnica kultur, którą to różnica kultur w pewnym sensie nie chcemy przyjąć do wiadomości i zaakceptować. A właśnie ocena Holokaustu wskazuje na jedno, że z chrześcijaństwa wzięliśmy normę prawa naturalnego, że z chrześcijaństwa wzięliśmy prawdę o wrodzonej, niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Bo to było wygodne. Jakkolwiek samo chrześcijaństwo dzisiaj kwestionujemy. I dlatego traktujemy te normy wybiórczo, koniunkturalnie. To, co jest wygodne, to się bierze, a to, co niewygodne, odrzuca. A zatem trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie rzeczywiście kultury są równe, czy są jednakowo wartościowe, a może jednak nie. A może jednak nie. A może jednak to, co odrzucamy, jednocześnie o tym zapomnieć nie możemy, nie potrafimy, bo to jest wygodne ocenić innych, ale tą samą miarą już siebie nie oceniamy. Czy dzisiaj nie dokonuje się tego tak samego w takiej czy innej formie i w pewnym sensie w takiej czy innej jakiejś bez refleksji, bez jakiegoś głębszego reflektowania tych właśnie problemów, tych właśnie spraw. Kultury, które potrafią być okrutne dla drugiego człowieka. A przecież neonaziści, naziści, Hitler w rzeczywistości od Stalina się uczył, jak organizować obozy koncentracyjne, jak organizować eksterminację takich czy innych grup społecznych, takich czy innych narodów. Bo to się tam zaczęło. To się zaczęło w ruchach socjalistycznych, komunistycznych, marksistowskich, neomarksistowskich. A zatem w czymś, co do dzisiejszego jest jakoś żywotne i znajduje w wielu grupach społecznych takie czy inne poparcie, takie czy inne przyzwolenie do dzisiejszego dnia. A może jest tak, że to, co dotyczy sumienia ludzkiego, bo w rzeczywistości rozróżnienie między dobrem a złem w sobie to jest problem ludzkiego sumienia. I tak długo, jak człowiek będzie miał problem ze swoim sumieniem, tak długo będzie miał problem z rozróżnieniem w sobie dobra i zła. Próby refleksji nad tym, czym jest dobro, czym jest zło, jakie są źródła, geneza dobra, jakie są źródła, geneza zła. Tak długo, jak długo człowiek będzie miał problem ze swoim sumieniem, tak długo zapewne będzie miał problem z uznaniem w sobie owego rozróżnienia między dobrem a złem. Co z tym zrobić? Nie wiem. Nie pozostaje nic innego jak przekonywanie, i to może bardziej własną postawą, postawą własnego zachowania, postawą własnego sumienia, niż jedynie i wyłącznie jakaś werbalizacja. Bo okazuje się, że nawet najbardziej racjonalne argumenty człowiek jest w stanie odrzucić swoją wolnością. Nawet najbardziej racjonalne argumenty jest w stanie odrzucić swoją wolnością, wewnętrzną wolnością. I zapewne w ostateczności pozostaje nam jedynie modlitwa. Właśnie mówiłem ostatnio o pewnym epizodzie z życia świętego Jana Pawła II, który właśnie jako papież spotykał się z wieloma przeciwnymi mu opiniami, zdaniami. I kiedy na Watykanie spotkał się z jednym księżem, który bardzo ostro atakował, czy sprzeciwiał się tezom głoszonym przez świętego Jana Pawła II. I kiedy zaczęli dyskutować, i kiedy papież właściwie wyczerpał wszelkie argumenty, a ten pozostał przy sobie, a ten pozostał w dalszym ciągu w jakimś sprzeciwie, to na zakończenie, na rozstanie, papież powiedział tylko tyle. Widzę, że nie pozostaje mi nic innego, jak modlić się w intencji księdza, w księdza intencji. I zapewne tak będzie również i z nami. Nie pozostaje nic innego, jak modlić się w intencji. Tych, którzy właśnie tak czy inaczej tkwią przy swoim i nawet w sumieniu nie dają się poruszyć, i nawet okrucieństwo, na jakich oczach się ich dzieje, nie jest zdolne ich wzruszyć. Te ofiary, które płaczą, nie są w stanie ich wzruszyć. Te ofiary, które ponoszą do dzisiejszego dnia konsekwencje, nie są w stanie ich wzruszyć. Nie pozostaje nic innego, jak w intencji ich się modlić, aby przyjęli postawę, tę ewangeliczną postawę syna marnotrawnego, który w pewnym momencie swojego życia mówi sobie: zgrzeszyłem. Wstanę i pójdę i powiem: zgrzeszyłem. Oby się tak stało. Oby doświadczyli właśnie tego wzruszenia, tego nawrócenia. Bo tylko to nawrócenie może w rzeczywistości obronić świat, uchronić świat przed dalszego typu doznaniami, przed dalszego tego typu doświadczeniami. I o to się dzisiaj właśnie mówmy, wspominamy, wspominając ofiary sprzed 37 lat, wspominając tych, którzy później w ramach takich czy innych prześladowań, powoływani byli do wojska, aby w ten sposób ich odizolować od społeczeństwa, od rodziny, aby w ten sposób zabezpieczyć sobie ewentualnie względny pokój.